to dla nas byli nadludzie, uważali, że wszystko im wolno. Więźniowie w zasadzie byli niczym.
Tak o załodze obozowej, o oprawcach z Majdanka mówi były więzień Zdzisław Badio. Tymczasem zdaniem psycholog Katarzyny Andrzejewskiej tej zbrodni mógł dokonać każdy.
Ustaleń na przestrzeni lat i to, co podkreślam już na początku, Douglas Kelly i inni, i te osoby, które brały udział w kolektywnych aktach czyże przemocy, nie różniły się w większości niczym innym od każdej przeciętnej osoby. Ogólnie szacuje się, że udział osób z zaburzeniami psychicznymi podczas II wojny światowej to od 2 do 10%.
Dlaczego zwykli Niemcy zostawali strażnikami i oprawcami w obozach koncentracyjnych? Na co dzień ojcowie, mężowie, uczestnicy wydarzeń kulturalnych byli zdolni do czynów, w które trudno uwierzyć. Próbę wyjaśnienia motywów podejmują uczeni od wielu lat. O przyczyny pytają też pracownicy muzeum na Majdanku, m.in. Jolanta Laskowska i Wiesław Wysok. W muzealnych archiwach są relacje więźniów Heleny Bujakowskiej, Andrzeja Stanisławskiego i Danuty Brzosko-Mędryk.
Elza Erich, nasza Oberaufseherin. Była to kobieta bardzo ładna, niewysoka, bardzo silna. Chodziła bardzo z takim ładnym krokiem, elegancka, zawsze czysto ubrana. Zresztą muszę powiedzieć, że poza wyjątkiem kilku, to one chodziły dobre, miały te dobrze skrojone mundury, spódnice, spodnie. Nawet dość często się uśmiechała, bardzo ironicznie. Miała bardzo mocną rękę. Ona jak uderzyła, to potrafiła przewrócić. Ta drobna dłoń, ale taka wyćwiczona. I kopała. Ale mówiło się, że jeżeli ma być kopnięta, to przez Oberaufseherin, ponieważ ona robi to elegancko. To dla pani będzie to dziwne, żebyśmy mówiły, że ktoś bije elegancko czy mniej elegancko, ale taka była prawda. Była jeszcze Halata, o ile pamiętam, mała, ciemna. Była Annie Meinel, która była tak w sylwetce podobna do krwawej Brygidy. Była właściwie wiecznie, można powiedzieć, roześmiana i dość często pijana Annie Meinel. Jasna blondynka, która z fantazją nosiła furażerkę. Emilia Macha, także jedna z tych starszych, zwana Muki, z tą nazwą już przyszła ze Oświęcimia, co znaczyło, że nie była najgorsza, chociaż różne są na ten temat zdania. Ona była Ślązaczką, mówiła po polsku, więc łatwo była przekupna, także ją poza terenem obozu, na Lagergucie, rodziny czy organizacje przekupywały i można było się widzieć z rodzinami, czy przemycić leki, grypsy przy niej.
Zajmujemy się tak naprawdę prawdziwymi ludźmi, którzy byli w czasie II wojny światowej, którzy służyli w obozie na Majdanku, którzy w warunkach wojny, okupacji, samego systemu nazistowskiego, z wielu powodów skomplikowanych najczęściej uczestniczyli w masowych mordach. Chcemy pokazać, czy pokazujemy właśnie tych zwykłych Niemców, zwykłych Austriaków, którzy dopuścili się naprawdę niewyobrażalnych zbrodni, że przeciętny człowiek, który interesuje się nawet tematem, automatycznie czy spontanicznie odrzuca taką tezę, że to byli zwykli ludzie. Próbujemy wyjaśniać, dlaczego tak ludzie się zachowują w tych konkretnych warunkach. Prawdziwi ludzie w tym sensie, że oni tutaj służyli w tym miejscu i konfrontacja naszej wiedzy o nich z tym miejscem, gdzie byli, służyli, no daje taki potencjał, myślę, nawet dydaktyczny i poznawczy. Myślę, że dopiero tutaj na miejscu ma sobie to bardziej wyobrazić i uzmysłowić, co się działo tak naprawdę.
Ja nie zgadzam się z takim określeniem, że są narody, które mają wpisane w swoją historię, że na przykład, że Niemcy to oni tacy są. Nieprawda. Ani nie Niemcy tacy są, ani nie Polacy tacy są. Ludzie tacy są.
Ja byłem tam pobity. W pierwszym dniu, tak trochę przez przypadek. Znaczy pobity, to może nie było pobicia, ale byłem kilka pejczów, dostałem po głowie, bo stanąłem na apelu nie na tym swoim bloku. Byłem w bloku 14, a stanąłem w 15. Dlaczego? Jak nas poprzybierali w te pasiaki, człowiek był raz w szoku. Nie mogłem poznać tych swoich kolegów. Człowiek nie wiedział. No i oczywiście tam się doszukali i później tam oberwałem. To było raz, ale to było takie lekkie, można traktować. Natomiast drugi raz, jak mnie pobili, to już się znalazłem w szpitalu. No, też z mojej winy, bo to winę to było bardzo łatwo znaleźć u kogoś. Albo stał, nie pracował. Ktoś go tam przyuważył, to mu, znaczy ci, co nadzorowali nas. Oczywiście nie wszędzie byli SS-mani, bo ich na tyle nie było, no ale mieli swoich do dyspozycji, tak zwanych funkcyjnych więźniów. Dobierali to osoby, takie najgorsze typy, co tylko byli zdolni do tego, żeby kogoś tam pobić, ukarać. Mieli uprawnienia takie, no nieograniczone, można powiedzieć. Niemcy, jak patrzyli, że kogoś tam bił winnie czy niewinnie, to jeszcze no, nie przyklepywali, ale jeszcze się uśmiechali, że dobrze to robi. No więc.
To wyobrażenie o tych sadystach przetrwało bardzo długo. Dopiero badania historyków, psychologów, pedagogów wykazały, że wbrew stereotypom, niestety, ale w tych zbrodniach uczestniczyli ojcowie, matki, ludzie, którzy mieli rodziny, którzy byli religijni, i to wywołuje do dzisiaj pewne kontrowersje, ale uważam, że jest to poznawczo bardzo ciekawe. Ja osobiście uświadomiłem sobie chyba właśnie rzecz podstawową, mianowicie, że w pewnych warunkach, rzeczywiście w pewnych warunkach, ludzie, którzy uważają siebie za wrażliwych, chociażby za kulturalnych, no wielu Niemców uważało siebie za wrażliwych, kulturalnych, jednak popełnia jakiś błąd i bierze udział w rzeczach no, strasznych, masakrach, gwałtach, rabunkach. I to pytanie jakby towarzyszy mi do dzisiaj właściwie, dlaczego tak się dzieje. Uważam, że jest nie tyle ważne, ale też aktualne w dużym stopniu, ponieważ sprawcy w jakimś sensie istnieją wszędzie. Dzisiaj też w świecie jest wiele przykładów i pytamy, no dlaczego tak się dzieje, dlaczego dopokują zbrodni czy czynów na dzieciach, kobietach, bezbronnych cywilach. Więc w tym sensie również ja sobie uświadomiłem, pracując tutaj właśnie w tym miejscu, zajmując się tym tematem, że temat jest ciągle aktualny.
Analizujemy postaci zarówno kobiet, które no wiadomo nie były członkiniami SS, ale w służbach pomocniczych. Zostały wybrane Hildegarde Lesiert, Hermine Braunsteiner. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn SS-manów, to jest lekarz Heinrich Rindfleisch i Emil Laurich. Prowadząc zajęcia z funkcjonariuszami policji z lubelskiego garnizonu, zauważyłam moim zdaniem ciekawe rzeczy i dla mnie ciekawe. Funkcjonariusze próbują nawiązać do swojej pracy. Oni oczywiście też mają władzę. Jest to oczywiście sposób systemowy w państwach demokratycznych, prawda? Musi być system, jest to wszystko opracowane, jest pod kontrolą, są ramy, są granice, których się nie przekracza, bądź przekroczyć nie wolno. Próbują jakby poszukać w swoich być może decyzjach, w swoim postępowaniu, jako na przykład dowódcy, jako zarządzający ludźmi, jako wydający rozkazy czy polecenia, czy też wykonujący te rozkazy od swoich przełożonych. Czegoś, co nawiązałoby niestety do czasów wojennych też. Ich uderza, przynajmniej taki jest odbiór, to, że to byli ludzie, zwyczajni ludzie, którzy jako nastolatki mieli marzenia. Hermine Braunsteiner, jedna z najbardziej krwawych nadzorczyń na Majdanku, chciała być pielęgniarką. To, że miała władzę nad ludzkim życiem, spowodowało, że gdzieś te marzenia o pomaganiu innym w cierpieniu kompletnie się zatarły.
Jedna z takich hipotez, właściwie to są badania empiryczne, no mówi o tym, że w ciągu krótkiego czasu można przeformatować system wartości społecznych. Hitlerowi udało się dosyć szybko, w ciągu kilku lat zaledwie, zmienić system wartości, to znaczy tak, że zabijanie, dyskryminacja no nie stało w sprzeczności z wyznawanymi przez Niemców wartościami. Nie było sprzeczności. Oni właściwie czuli się częścią systemu społecznego, akceptowanego przez nową władzę, nowy reżim i nie mieli, właśnie to jest niewyobrażalne, ale skrupułów żadnych moralnych czy oporów często. Drugi jakby powód czy przyczyna, czy motyw wychowuje się chyba wszędzie ludzi do posłuszeństwa, takiego wobec autorytetu i władzy. No, żadne społeczeństwo nie może funkcjonować bez szacunku do władzy, bez autorytetów, ale nie może to być, jak w wypadku Niemców w okresie nazizmu, no, bezmyślne czy takie ślepe posłuszeństwo. Myślę, że to jest granica pewna między szacunkiem do autorytetu, a bezkrytycznym posłuszeństwem. Niemcy to przekroczyli moim zdaniem i wielu z nich uwikłało się w straszne historie. No, to są procesy może nie nagłe, takim prostym zabiegiem manipulacji jest dzielenie ludzi, chyba jednak na grupę obcą i grupę swoją. W wypadku Niemców i III Rzeszy, no, jak wiemy, to grupą byli Żydzi, których etapami wykluczano z życia społecznego, gospodarczego, politycznego najwcześniej i nagle stają się po prostu, stoją poza społeczeństwem. Można z nimi robić, co się chce tak naprawdę, rabować, dyskryminować, w końcu zabijać. I powtórzę, nie ma sprzeczności między wartościami, jakie się wyznaje, a tym, co się robi. Sprawców było bardzo dużo. To byli chociażby policjanci niemieccy z batalionów rezerwy, ludzie, którzy nie poszli na front, bo byli za starzy, ale którzy byli socjalizowani jeszcze przed nazizmem. Oni byli wcielani do policji, powoływani, ale nie byli szkoleni tak systematycznie, jak chociażby oddziały Waffen-SS, czy w ogóle SS. Ten przykład policjantów jest o tyle pouczający, czy poznawczy, że pokazuje właśnie takich przeciętnych Niemców, które, jak mówię, miały rodziny, dzieci i które wysłano na wschód do Polski okupowanej, no z jednym zadaniem tak naprawdę, czyli mordować. I to właśnie jest zagadką do dzisiaj dla wielu, dlaczego ci zwykli Niemcy, którzy mieli i kochali swoje dzieci, potrafili zabijać inne dzieci. W sytuacji, jaka była w wypadku tych policjantów, konkretnie z Hamburga, niektórzy twierdzili, że robili to, ponieważ taki był rozkaz. Inni, że gdyby nie oni, to inni by to zrobili. Jeszcze inni usprawiedliwiali się, że tak byli wychowani. Jeszcze inni twierdzili, że to robią dla państwa, dla Rzeszy, a spora grupa, to brzmi rzeczywiście dziwnie dzisiaj, twierdziła, że to był ich obowiązek. Trudny, ale historyczny obowiązek usunięcia wrogów Rzeszy z Majdanka. Jeszcze inaczej było w wypadku kobiet. One szukały pracy. No, wojna, okupacja, ciężka praca chociażby w fabrykach amunicji, wielu kobietom nie odpowiadała. I zgłaszały się. Pierwszym obozem to był Ravensbrück. I z Ravensbrück wysyłano te kobiety do Auschwitz, na Majdanek, do wielu innych obozów. Także w wypadku kobiet to było dobrowolne zupełnie. Praca na pewnych warunkach finansowych. No, bezpieczeństwo na froncie wschodnim było na pewno.
No, ja chciałabym jeszcze może opowiedzieć o bardzo ciekawym typie tej autorki Orłowskiej. Pralnia przez jakiś czas, zwłaszcza właśnie w czasie nasilenia transportu, pracowała na trzy zmiany. Od 6 do 2, od 2 do 10 i od 10 do 6 rano. W czasie tych nocnych prac auzjerka miała dosyć dużo swobody i wtedy bardzo często w tym pokoiku na górze u mnie opowiadała o sobie. Pokazywała na dowód tego, że mówi prawdę, swój dowód osobisty, w którym było napisane, że jest Staatslos, bez przydziału narodowościowego, bez wyznaniowa, i mówiła, że stale mieszkała w Ameryce, przyjechała w czasie wakacji do ciotki do Hamburga, tam ją zastała wojna. W Hamburgu była reklama, żeby kto chce pracować w dobrych warunkach żywieniowych, że general gouvernement są fantastyczne warunki żywnościowe, nie ma bombardowań. Ona zgłosiła się wtedy, mówi, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że była przydzielona do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Dla mnie i dla naszego komanda była dobra, bo starała się jej o częstszą zmianę słomy w silnikach, o cotygodniową kąpiel w łaźni. ale gdy była pierwszy raz sądzona w Krakowie, nie zgłosiłam się jako świadek na ten proces, bo musiałabym równocześnie powiedzieć o jej okrucieństwie. Byłam świadkiem pobicia, a właściwie na leżącą kobietę na klatkę piersiową butami deptała ją, dopóki nie zobaczyła, że jej krew poszła ustami, tylko dlatego, że rozmawiała z chłopcem jakąś swoją sympatią. Poza tym byłam świadkiem, jak opowiadała, że przez wizjerkę do komór gazowych zaglądała, bo chciała zobaczyć, jak się ludzie zachowują w czasie ostatnich chwil gazowania, że się obejmowali ramionami, wrzeszczeli, inni sobie rwali włosy i to z zimną krwią opowiadała. Poza tym słyszałam też, jak opowiadała o tym 3 listopada, poszła specjalnie zobaczyć, jak się to odbywa. Między innymi był taki gruby, bardzo potężny Żyd Lewi, który przywoził do nas węgiel na teren pralni. To mówi, że biegł i trzęsło mu się wszystko w podskokach, jak biegł do tego dołu, żeby się położyć tam. Więc to świadczyło o jej sadyzmie i o jej okrucieństwie, prawda? Więc trudno było chwalić ją za te dobre czyny, jak równocześnie była jednak bestią, jeśli chodzi o te sprawy.
Te postawy esesmanek z Majdanka, nadzorczyń, no z reguły były podobne, jak to w życiu z wyjątkami. Były takie esesmanki, które nazywano na przykład Muti, tak cudzysłów biorę oczywiście, to chodzi o to, że one zachowały się nie tak brutalnie, może tak powiem, jak nadzorczynie główne, jak Elza Erich czy Hermina Braunsteiner, taka trzecia była Hildegard Lesie, które były naprawdę mocno brutalne, ale ich z kolei brutalność wynikała niekoniecznie z niechęci czy nienawiści rasowej, tylko z pewnych uwarunkowań charakterologicznych, osobowościowych. Były to kobiety, które często nie miały wykształcenia, a w tych strukturach SS powiedzmy robiły kariery. To były awanse społeczne dla wielu kobiet. Myślę, że w dużym stopniu ta władza absolutnie prowokuje, że tak można powiedzieć, ludzi do takich zachowań. Nie wszystkie rzecz prosta, ale stwarza pewne warunki. Te kobiety, esesmanki z Majdanka z reguły naprawdę robiły kariery tutaj. Ja sobie zadaję też czasem inne pytanie, skoro są ludzie, którzy tak łatwo w pewnym sensie ulegają złu, czy uczestniczą w tych masakrach. Sobie zadaję takie inne pytanie, mianowicie pytam, czym się charakteryzują ludzie, którzy w takich warunkach zła, sytuacji, no potrafią powiedzieć nie. Nieliczni, ale byli tacy, chociażby wśród tych policjantów z Hamburga, bardzo mała grupa, którzy powiedzieli nie. I nie uczestniczyli w masakrach bezpośrednio, dostawali inne zadania i można to tak wytłumaczyć, że mieli odwagę jakąś taką wewnętrzną w sobie, nonkonformizm i zdawali sobie sprawę z pewnych konsekwencji, jakie mogą ich spotkać w związku z tym. Ale o dziwo, tych policjantów nic złego nie spotkało. Nie byli karani, nie byli wysyłani na front wschodni, dostawali inne zadania. Ale musieli być jakąś siłę wewnętrzną. Myślę, że to jest pytanie, które dzisiaj sobie powinniśmy zadać właśnie, co skłania ludzi z kolei do takich postaw nieposłuszeństwa. Jest ich, jak powiedziałem, mało, ale one są i one dają nadzieję, moim zdaniem, na to, że no nie jest tak źle z nami. Jako społeczeństwem, jako ludźmi, jako jednostkami.
Więc ja pracowałam u Ternesa. Był on wtedy Untersturmführerem, był zastępcą Forstera. I muszę powiedzieć, że to był właściwie najprzyzwoitszy z oficerów, dla nas oczywiście. Myśmy wówczas nie zdawały sobie sprawy, że ten człowiek podpisuje zapotrzebowanie do gazu. Natomiast on sobie zdawał sprawę, że my go po prostu, wtedy się mówiło, organizujemy u niego, a to było podkradanie. I myśmy zabierały jemu to, co miał, chustki do nosa, bieliznę, która przychodziła z prania, jedzenie. I wynosiłyśmy naszym kolegom, no rzeczywiście kolegom więźniom, których nie znałyśmy. On się domyślał. Nawet była kiedyś taka sytuacja, że myśmy, no oczywiście nieoficjalnie, na jego biurku postawiły jego maszynkę do gotowania i gotowałyśmy sobie jakąś kaszę. I nagle dowiedziałyśmy, że któryś oficer wraca. I nie wyłączyłyśmy, wybiegłyśmy z tego pokoju, nie wyłączyłyśmy. I zrobiłyśmy dziurę na tym blacie. Więc wie pani, rozpacz, no, obóz koncentracyjny, wiadomo, co nas czeka. Więc postanowiłyśmy z biurko zmienić. Dałyśmy do gerichtsoficera, nazywał się Fuss, zmieniłyśmy te biurka. Nie, do Langleista. I wtedy któregoś dnia Langleist zawołał Ewę Walecką i mówi, słuchajcie, mogłem biurko spalić, ale skąd fotografia dzieci Ternesa jest u mnie w biurku, to tego nie wiem. No więc to świadczy także, że wśród tych SS-manów byli ludzie, którzy no, dla nas, dla tej grupy, powiedzmy, dziewcząt, byli no, jacyś ludzcy. Zresztą Langleist, kiedy został aresztowany, nie wiem za jakieś sprawy, i wyprowadzany z baraku, powiedział do nas, życzę, żebyście wyszły jak najszybciej z tego przeklętego lagu. Potem przyjechał doktor Blanke. Był wtedy Hauptsturmführerem. U niego także pracowałam. U niego było to miejsce słuchania radia, a także przechowywania grypsów. Potem był Untersturmführer Heinrich Rindfleisch. Jeden z tych, którzy pani Perzanowskiej troszkę pomagali, ale jednocześnie lekarz, który brał udział w selekcjach, tak jak i doktor Blanke. No według mnie to obaj byli mordercami, bo to, że od czasu do czasu odezwie się jakiś, czy jakiś ma odruch morderca, to jest znana historia. Natomiast to, żeby lekarze skazywali na śmierć ludzi, dzieci, wyłapywali te dzieci, no to są zbrodniarzami przecież.
Oni mieli swoje życie rodzinne po pracy, chodzili do kina, na koncerty, spotykali się chociażby w okupowanym Lublinie, w centrum miasta, na krakowskim przedmieściu, tam gdzie jest Grand Hotel, był taki Deutsche Café House. Były to takie miejsca no, spotkań po, czyli po pracy. Dla nas dzisiaj wydaje się to niewyobrażalne, czy jakaś sprzeczność, natomiast z punktu widzenia tych zwykłych, zwyczajnych ludzi, dla nich to była forma relaksu oczywiście, wypoczynku po tej ciężkiej, cudzysłów biorę, pracy. Ale nie było w tym żadnej sprzeczności. To jest jakiś taki problem chyba do dzisiaj. Zrozumienia tego, czy wytłumaczenia tego. Bywało tak, że policjanci z Hamburga po rzeczywiście w tych pierwszych mordach dostawali jakby zadośćuczynienie w postaci alkoholu, czy lepszego jedzenia. Ale z czasem właśnie brutalizacja ma to do siebie, że z czasem człowiek się przyzwyczaja. Tak wielu właśnie tych policjantów, którzy byli sądzeni w Niemczech w latach 50. twierdziło, że z czasem się przyzwyczaili do tego, że ten pierwszy szok, jaki wywołała egzekucja, zresztą w Józefowie, Biłgor Eisen, była pierwsza egzekucja masowa Żydów właśnie dokonana przez policjantów niemieckich z Hamburga, która była szokiem emocjonalnym pod każdym względem, ale już druga, trzecia nie była takim szokiem, więc ta brutalizacja jednak też odgrywa rolę. Wojna jest czynnikiem, który w jakimś sensie no te wyrzuty sumienia usuwa albo je wygłusza. To były warsztaty pierwotnie przeznaczone dla starszej młodzieży czy studentów, których interesuje nie tylko historia, ale takie zagadnienia no, z zakresu psychologii społecznej, socjologii częściowo. Z czasem okazało się, że to zainteresowanie jest także wśród właśnie policjantów i policjantek z Komendy Wojewódzkiej, konkretnie w Lublinie. Przeprowadziliśmy kilka warsztatów. Myślę, że dla nich to jest też poznawczo ciekawa rzecz. Oni pracują oczywiście w innym kontekście, ale problem sprawców powraca. Chociażby czyny motywowane mową nienawiści. Zapominamy często, ale chyba ten początek czy prapoczątek wszelkiej nienawiści to są słowa tak naprawdę. Podam przykład może Niemiec, ponieważ ten projekt czy program jest częścią wyjazdów policjantów współczesnych niemieckich z Hamburga, szkoły policyjnej, Akademii Policyjnej z Hamburga, też jakoś uświadamiają, kim byli ich poprzednicy. I no właśnie, do czego to doprowadziło? To właśnie ślepe posłuszeństwo. Nie tyle szacunek do władzy, jak powiedziałam, tylko ślepe posłuszeństwo. I to ma taki aspekt, myślę, że w każdym kraju może mieć poznawczy.
W pewnym sensie rozumiem, to był okres wojny. W wojnie się dzieją różne rzeczy. O tym, że można tak postępować, jak to stało się w obozie, nie tylko tutaj, jak nas wieźli, nas tam jak aresztowali, wieźli, myśmy byli przekonani, u Majdanku jeszcze nie mieliśmy pojęcia, że istnieje taki obóz. Jak nas tu przywieźli do Lublina na dworzec i tu już nas przyjęła ta żandarmeria z Majdanka, już nas, jak nas prowadzili, to czuliśmy, że coś to nieciekawie zapowiada się. I dopiero jak tu zobaczyliśmy już na teren obozu i tu zetknęliśmy się z więźniami w pasiakach. I oni nas uświadomili, co tu jest, jak tu się traktuje i że ja to do dziś pamiętam. Powiedzieli mi, że z Majdanka wychodzi się kominem. Z tej grupy, którą ja znałem i z którą przebywałem, nikt więcej nie wrócił, ja tylko wróciłem żywy. Ja tego do dzisiaj nie rozumiem pewnych ludzi, takich mściwych, bo dzisiaj też są tacy. Najlepszy dowód to, ja już pomijam obóz, co się w rodzinach w niektórych dzieci, ja tego nie mogę zrozumieć, dlaczego się tak dzieje do dzisiaj. Byłem świadkiem, jak któryś z więźniów szedł do ubikacji, bo tu na pierwszym polu, tych baraków nie ma. Szedł, bo trzymał spodnie tak w ręku i szedł w kierunku ubikacji. I tam jeszcze mu zabrakło jakieś ze dwa baraki, bo jeszcze były. I prawdopodobnie już nie wytrzymał się, tak skrył za barakiem i tam zaczął się załatwiać. Któryś z funkcyjnych, ja nie wiem, czy to był kapo, czy jakiś inny, ale któryś z funkcyjnych, tam doszedł do niego, spało i tak go tam tłukł, że tamten upadł. Nie wiem, czy go zabił, czy go nie zabił, czy on się podniósł, bo leżał, ten odszedł, a tamten leżał jeszcze. Była jego wina, no, wina mojego więźnia, tak, bo się załatwia nie tu, gdzie potrzeba. No więc to są takie historie, do dzisiaj trudno to zrozumieć, no ale ja byłem świadkiem pewnych rzeczy. No. Wydaje mi się, że każdemu można wybaczyć. Oczywiście zależy, jak ten ktoś tam się zachowuje, no, ale zrozumieć trudno, dlaczego postępuje tak. Czytałem trochę książek właśnie o tych sprawcach, jak ich przygotowywali. I tam jeden opisuje taką swoją historię, jak on się w ogóle znalazł, że później był nadzorcą takim w obozie. Był bezrobotnym i gdzieś tam trafił taką pracę do policji. To policję skierowali do takiego ośrodka, gdzie byli tacy niepełnosprawni. Tam ich nadzorowali i tak dalej. I później tych niepełnosprawnych niszczyli. I ich trochę, tak mówi, już przygotowywali. On sobie później z tego zdawał sprawę, jak już był w obozie, że to już się zaczęło, jak tylko wszedł tam do tej policji. Później ich jako nadzorców takich trzymali w obozach. To była polityka państwa taka, no więc...
No właśnie, co może być zadziwiające, zatrważające, to jest to, że tak naprawdę w każdym z nas może siedzieć i czarny, i biały charakter. Że w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy, jedna bądź druga strona naszego charakteru, naszej osobowości może zostać obudzona. Są tacy, którzy twierdzą, że już wystarczy o tej wojnie, że to było ponad 70 lat temu, że ile można o tym mówić, ale tylko poprzez próbę, może nie zrozumienia, ale poprzez analizowanie i próbę zrozumienia siebie uda nam się być może uniknąć tragedii. Co może nam dać analiza biografii sprawców? Moim zdaniem, prywatnym, kompletnie prywatnym, to jest to właśnie, żeby zdać sobie sprawę, że jeśli nie będziemy poszerzać siebie jako człowieka, swojego umysłu, też swojej wiedzy, ale też od strony empatii, od strony emocji, nie tylko samej wiedzy, samych faktów. Rindfleisch był wykształconym człowiekiem, więc jeśli zostawimy samą wiedzę, to czy ona spełni swoje zadanie? Chodzi też o emocje, chodzi o uczucia. Może nam dać to, że może zaczniemy się zastanawiać, jeszcze bardziej czytać, jeszcze bardziej chcieć się dowiedzieć też o sobie, o funkcjonowaniu naszej psychiki.
W ogóle przeżyć było dużo, ale takie jedno z tych, które zapadło nam głęboko w pamięć, bo wybrano grupę, 10 nas. Mnie, ja już byłam na pryczy, Erna Profaunstil po mnie przysłała i powiedziano, że będziemy mieszkały w Białym Domku. Biały Domek, który dotąd stoi, miał być pufem, więc to znaczy domem publicznym. Proszę Pani, to była rozpacz. Wszystkie nasze kobiety były zrozpaczone. Odmawiałyśmy modlitwę. Pamiętam, że Małgosia Stecka, która pracowała w kancelarii, poszła, targowała się z tym, że może nie te, może nie one, że kiedyś tam ktoś jakieś było, kilka prostytutek, może one się zgłosiły. Będzie to dobre komando i nic więcej nie słyszały. Wie Pani, ta noc była straszna. Myślałyśmy o tym, rzucić się na druty, ale czy te druty naelektryzowane, bośmy do tej pory nie wiedziały. No, wyszłyśmy tylko z błogosławieństwem. Ale wie Pani, kiedy opuszczałyśmy pole, miałyśmy wielki żal, dlatego że poza tymi kilkoma kobietami, matkami, które nas błogosławiły, to reszta jakby się odwróciła od nas. Właśnie może dlatego, że nie rzuciłyśmy się na druty. No, okazało się, że na szczęście było to tylko komando sprzątaczek. Nie było to łatwo, ponieważ tam już pracowały dziewczyny, podobno dziewczyny uliczne z Majdany, z Lublina. I one pracowały, musiały opuścić te baraki, barak oficerski i myśmy poszły tam. No i bardzo szybko nas pocieszyła Regina Olszewska, która już tam pracowała, nasza starsza koleżanka, że nie jest to dom publiczny, że jest to po prostu sprzątanie baraków i że przeciwnie, Niemcy w ogóle się do nas nie zbliżają, traktują nas jak zawszone brudne heftlingi.
Pada sakramentalne pytanie, czy świadek rozpoznaje wśród oskarżonych jakiś esesmanów z Majdanu. Robi się martwa cisza na sali. Cisza na sali. Ja schodzę sobie spokojnie, biorę ten długopis. On ze mną to wszystko przeżywał, dlatego go trzymam w ręku tutaj. Proszę Państwa, i od razu strzelam od początku, ale tu już mi jest tłumacz niepotrzebny, bo ja używam ich. To jest Auserin Braunsteiner. Podchodzę do Hackmana. Ja nie wiedziałem, że on się nazywa Hackman. Powiedziałem, pan był oficerem w obozie na Majdanku. Pan miał stopień Obersturmführera albo wyżej. Nasze drogi w obozie skrzyżowały się parę razy. To jest on te szafie Wilań. Podchodzę do Meyer i powiem, pani była Auserin Schneiderei, pani nazywa się Meyer albo Meyer, nie pamiętam. Pokazuję na tą Mutti, mówię, panią widziałem w mundurze SS w obozie, pani ma chyba pseudonim Mutti. Siedzi facet, ja mówię, to jest chyba Rottenfiel Laurych, ale nie jestem tego pewien. To była ta prawa strona, odwracam się. Nie, panie przewodniczący, pomyliłem się, odwołuję. To jest Rottenfiel Laurych za Teilung Drei. Tu już rzeczywiście był Laurych. To jest Unterschaffier Grofmann z pola trzeciego. To jest Unterschaffier Reina z Sanitätsdienst Gehilfe aus Revier. Tu w tym momencie pokazałem. No i oczywiście to jest SS-6 Flaggefier, Oberstufe Arno Strippe. Wycofuję się, bo ty chyba ośmiorej rozpoznałem, wycofuję się do przewodniczącego, staję przed nim, nie przy swoim tym. Mówię, panie przewodniczący, ja bardzo przepraszam za moje nietaktowne zachowanie się, że ja ruchem ręki wskazywałem, po prostu to jest emocjonalnym, a nie, no proszę państwa. Nie jest pan absolutnie w porządku, tylko proszę pana, jest pan pierwszym świadkiem w ciągu dwuletniej historii procesu, który rozpoznał tylu oskarżonych.